Przerost migdałka gardłowego najczęściej występuje u dzieci od 3 do 6 roku życia. Wymaga szybkiej interwencji lekarskiej, bo może doprowadzić do wielu poważnych powikłań. Jakie są przyczyny i objawy przerostu migdałka gardłowego oraz jak przebiega jego leczenie? O tym mówić będziemy w tym wydaniu audycji Szlachetne Zdrowie. A gościem programu jest doktor habilitowany medycyny Bożena Skotnicka z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Często o tym migdałku mówi się trzeci migdał. No i jest on określany również jako gardłowo-nosowy. Różne określenia. Miejsce właśnie tam jest dokładnie, jak nazwa wskazuje. Kiedy tworzą się w ogóle migdałki, pani docent?
Tkanka limfatyczna zaczyna rozwijać się już w życiu płodowym. Migdałki zarówno podniebienne, jak i trzeci są obecne już po urodzeniu. Zaczynają powiększać się w pierwszych miesiącach życia i już w 5 miesiącu życia w badaniu rezonansu magnetycznego wyraźnie widać migdałek trzeci lub gardłowy lub adenoid zlokalizowany w obrębie części nosowej gardła. Nazywany jest trzecim chyba dlatego, że migdałki podniebienne, które znajdują się w części środkowej gardła, są widoczne po otwarciu ust i w zasadzie każdy z nas może je u swego dziecka oglądać.
Nawet u siebie.
Nawet u siebie. To o tyle migdałek trzeci znajduje się w części górnej gardła, powyżej podniebienia miękkiego. Jest niewidoczny oglądaniem. Do jego uwidocznienia potrzebne są narzędzia lub specjalne metody diagnostyczne, co jest istotne, bo określenie wielkości migdałka gardłowego, a zwłaszcza jego stosunku do przestrzeni, w której się znajduje, jest bardzo istotne, bo nie sama wielkość jest przyczyną kłopotów.
Co to znaczy, że mówi się tak, że ktoś urodził się z przerośniętymi migdałkami? Urodził się, zaznaczam, nie, że mu urosły, bo tak niektórzy mówią. W potocznych rozmowach słyszałem.
To znaczy, przyznam szczerze, że już od ponad 20 lat pracujemy w szpitalu pediatrycznym i na razie nie widzieliśmy noworodka z ekstremalnie dużymi migdałkami, czyli z tkanką limfatyczną. Aczkolwiek już u małych dzieci z różnych powodów ta tkanka chłonna może ulegać powiększeniu.
Później jeszcze dojdziemy do tego, bo wiemy, że palenie tytoniu powoduje, że one przerastają, więc czy jeśli mama w okresie, kiedy była w ciąży, paliła, to może mieć już wpływ?
Raczej
jeszcze
wpływ
nie.
Ma narażenie na dym tytoniowy, czyli bierne palenie.
Czyli zewnętrzny.
Zewnętrzny,
nie to,
czynnik nie to, zewnętrzny, tak.
Wewnątrz. A jak dużej populacji w ogóle dotyczy ten problem przerośniętych migdałków? Może w ogóle migdałków powiedzmy, a potem wyodrębnimy ten jeden szczególny.
To znaczy, nie podam panu danych liczbowych z określonego powodu. Przerost układu chłonnego gardła, do którego zaliczamy migdałki podniebienne, migdałek gardłowy, migdałki trąbkowe zlokalizowane w okolicy trąbek słuchowych, migdałek językowy, pasma boczne tylnej ściany gardła i grudki na tylnej ścianie gardła, to są wszystko elementy limfatyczne. Służą do tego, żeby reagować powiększeniem, a następnie rozrostem przy każdej infekcji dróg oddechowych. Ponieważ należą do tkanki limfatycznej związanej z błonami śluzowymi i spełniają istotną rolę w mechanizmach obronnych, dlatego natura zlokalizowała je na skrzyżowaniu drogi pokarmowej i oddechowej, czyli drogi, która jest jedyną możliwą drogą przedostawania się do wnętrza organizmu patogenów i alergenów. One stoją na straży, stąd możliwość zwiększenia produkcji, czyli powiększenia rozrostu jest istotna i po każdej infekcji obserwujemy powiększenie się migdałków, natomiast nie sama wielkość migdałków jest istotna.
Tylko stosunek.
Istotny jest stosunek wielkości migdałków do przestrzeni, w których on się znajduje, ponieważ te przestrzenie nie ulegają rozciągnięciu, tkanka chłonna się powiększa, przestrzenie nie, dochodzi do mechanicznego zatkania tej drogi i pojawiają się następstwa przerostu. Te następstwa wymagające interwencji chirurgicznej dotyczą około 3% całej populacji. To jest sporo, aczkolwiek no, te liczby w zasadzie powinny dotyczyć interwencji chirurgicznych, czyli istotnego przerostu. I ona jest różna w różnych krajach. 19 na 10 tysięcy dzieci w Kanadzie i aż 119 w Irlandii Północnej.
Od czego to zależy? Dlaczego jest taka
różnica? To zależy od regionalnych rekomendacji w danych krajach, od pewnych modeli postępowania. No i obrazuje to fakt, że na dzień dzisiejszy nie osiągnięto ogólnie przyjętego konsensusu co do wskazań. Te wskazania często są przekraczane.
No, ale jest pewna jakaś granica, kiedy możemy mówić, że już potrzebna jest może szczególna troska, a może nawet już interwencja. Jeszcze nie wiadomo, czy to ma być farmakologiczna, czy też już na ostro, czyli z wycięciem. Jaki procent? Bo ja gdzieś wyczytałem, że 60% zajęcia przestrzeni przez ten przerośnięty migdałek to już jest sygnał, kiedy mówimy o tym, że jest przerośnięty.
To znaczy 60% przestrzeni nosogardła zajętej przez migdałek skutkuje zaburzeniami przepływu powietrza, czyli jest sygnałem następstw, istotnych następstw i blokady dróg oddechowych. No ale ponieważ my patrząc na swoje dziecko nie widzimy, jaka jest wielkość migdałka, musimy udać się do laryngologa, który różnymi sposobami oceni stopień przerostu i tak naprawdę stopień przerostu wraz z istniejącymi innymi problemami, głównie schorzeniami uszu oraz błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, będzie podstawą do zakwalifikowania dziecka do którego sposobu modelu postępowania.
Jeszcze o tym będziemy mówili w dalszej części, ale nie padła odpowiedź, który z tych migdałków, bardzo dużo pani ich wymieniła w tej tkance limfatycznej, który z nich najwięcej stwarza kłopotów?
W wieku dziecięcym głównie migdałek gardłowy, ale także migdałki podniebienne, ze względu na dwie główne grupy schorzeń. W zasadzie schorzenia tkanki limfatycznej możemy podzielić na problemy związane z przerostem i problemy zapalne. I o ile w przypadku migdałka gardłowego albo trzeciego głównie mamy następstwa przerostu, stanu zapalnego często nie widzimy, o tyle z migdałkami podniebiennymi częstszy jest problem infekcji, czyli zapaleń migdałków. W najmłodszych grupach wiekowych, głównie o etiologii wirusowej, w wieku szkolnym zdarzają się zapalenia migdałków o etiologii bakteryjnej, najczęściej angina paciorkowcowa. Aczkolwiek myśląc o zmianach zapalnych układu chłonnego, musimy pamiętać, że ponad 80% z nich ma etiologię wirusową i nie wymaga leczenia antybiotyk.
Warto też od razu powiedzieć, żeby nie straszyć, bo to nic strasznego, że powiększa się migdał. No, on jest po to właśnie stworzony, żeby w odpowiednim momencie zareagować i obronić nas przed patogenami, przed tym wszystkim, co się do nas dostaje, prawda?
Tak, no nie przerażamy się tym bardziej, że rodzice, którzy mają dzieci chodzące, uczęszczające do żłobków i przedszkoli, doskonale wiedzą, że najtrudniejszy okres to jest okres infekcyjny, czyli w naszym klimacie jesienno-zimowo-wiosenny i zazwyczaj sytuacja znacznie poprawia się w okresie letnim, poza dziećmi, które mają innego rodzaju problemy, jak chociażby alergiczne związane z pyleniem. U tych dzieci trochę sytuacja jest inna. Natomiast generalnie no, kłopoty z zakażeniami i z następstwami przerostu dominują w okresach nasilonych infekcji.
Zaraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być przyczyny przerostu migdałka gardłowego i w ogóle innych. Dziś w tej audycji mówimy o problemach, które mogą wynikać z przerostu migdałka gardłowego, a gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Bożena Skotnicka z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, jakie mogą być w ogóle przyczyny przerostu migdałka gardłowego czy też trzeciego?
Głównymi przyczynami są nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, czyli tak naprawdę przebywanie dziecka w zakładach zbiorowej opieki, czyli w żłobkach i przedszkolach. Typowy pacjent z przerostem migdałka gardłowego to jest dziecko, które poszło we wrześniu do przedszkola, wcześniej nie chodziło do żłobka, nie było narażone na kontakt z innymi dziećmi chorymi, bo tych dzieci chorych pojawia się dużo, zwłaszcza jeżeli uświadomimy sobie, że w tej grupie wiekowej nawet 12 infekcji w sezonie górnych dróg oddechowych może dotyczyć takiego dziecka uczęszczającego do przedszkola. W związku z tym stałe narażenie na infekcje, także infekcje wirusowe, które nie pozostawiają trwałej odporności, są główną przyczyną powiększania się układu chłonnego. Ale nie tylko, bo są inne czynniki sprzyjające i należą do nich choroby alergiczne, głównie alergiczny nieżyt nosa, wysoki refluks żołądkowo-przełykowy, czyli tak zwany ponadprzełykowy, czyli nie taki bardzo częsty, ale także czynniki środowiskowe, jak chociażby bierne palenie tytoniu, czyli palenie tytoniu przez rodziców. Wydaje się to dziwne, że narażenie na dym tytoniowy może być problemem, jednakże narażenie na dym powoduje zmianę kolonizacji bakteryjnej w obrębie górnych dróg oddechowych, uszkadza nabłonek oddechowy, co powoduje, że dzieci są bardziej predysponowane na kolejne nawroty infekcji.
Kiedy dziecko to tuż po narodzeniu ma jeszcze tę odporność mamy, to po 5-6 miesiącach już ta odporność znika i zaczyna się własna. I właśnie wtedy jest ten pierwszy moment, kiedy te migdałki zaczynają się powiększać, bo to one zaczynają pracować. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz pojawiają się jakieś pierwsze objawy. Kiedy najczęściej?
Najczęstsze objawy przerostu migdałka gardłowego dotyczą dzieci w wieku 3, 4, 5 lat, bo jest to również okres, kiedy dzieci niechorujące mają największy rozmiar migdałka. Natomiast rozmiar nosogardła, w przestrzeni, w którym migdałek się znajduje, zaczyna się powiększać szybciej od 5 roku życia i w zasadzie w tym okresie, mimo dużego migdałka, objawy obstrukcji zaczynają się zmniejszać. Czyli typowym dzieckiem to jest dziecko chodzące do przedszkola w wieku 3-6 z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych.
No dobrze, i kiedy ci rodzice, którzy obserwują, przede wszystkim co obserwują, powinni jakoś reagować? Może zacznijmy od tego, jakie mogą być takie pierwsze objawy, które powinny nas skłonić do szerszej obserwacji. Najpierw od tego zacznijmy.
Typowe objawy to przede wszystkim upośledzenie drożności nosa, związana z tym mowa nosowa, czyli dziecko, które ma tak zwane nosowanie zamknięte, tak jak każdy z nas przy przedłużającym się nieżycie nosa. Oddychanie przez usta, otwarta buzia, chrapanie w nocy, zwłaszcza jeżeli przerostowi migdałka gardłowego towarzyszy przerost migdałków podniebiennych, przedłużające się nieżyty nosa, czyli nieżyty, które trwają wirusowe w chorobie przeziębieniowej od 10 do 14 dni, w zasadzie przedłużają się na okres wielu tygodni.
Czyli są permanentne.
Permanentne w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, a także częste choroby uszu różnego typu, zarówno ostre zapalenia uszu, zwłaszcza nawracające, te częste, jak i wysiękowe zapalenia uszu przebiegające bez cech ostrych, natomiast z objawami niedosłuchu.
I tutaj mówi pani o niektórych objawach, których w żaden sposób nawet lekarz wprost nie zobaczy, bo to są, one się dzieją wewnątrz, trzeba zajrzeć. Natomiast są pewne objawy, które są do zauważenia, na przykład takie coś jak chrapanie.
Tak, chrapanie, zatkany nos, mowę nosową słychać, otwartą buzię, widać wyraźnie.
Również, telewizor głośniej robi.
Tak, czyli jeżeli jest niedosłuch, to na pewno dziecko w tym wieku nie zgłasza, że gorzej słyszy, natomiast nie zawsze rodzice, ale często opiekunki w przedszkolu zwracają uwagę, że dziecko reaguje, nie reaguje na polecenia i wyraźnie wymaga głośnego powtarzania poleceń, co wcale nie wynika z jego nieskupiania uwagi, czy skrnąbrności, tylko z tego, że gorzej słyszy w danym
zmęczenie,
okresie.
Apatia, brak koncentracji.
Nie, u dzieci nie w odróżnieniu od dorosłych. Dorośli, którzy mają obstrukcję dróg oddechowych, są zmęczeni, apatyczni, niewyspani. A dzieci, mimo że jeżeli mają zespoły zaburzeń oddychania w czasie snu, to nie reagują zmęczeniem, ale wręcz przeciwnie, nadmierną ruchliwością, a czasem agresją. Także nie muszą być zmęczone w ciągu dnia.
Czyli taki objaw to niekoniecznie może wskazywać. Ale które z tych objawów powinny już rodzica, tego opiekuna, wychowawcę skłonić, żeby porozmawiać z rodzicami i ewentualnie poszukać odpowiedzi na pytanie, skąd to się bierze?
Na pewno częste schorzenia uszu czy niedosłuch, jeżeli zostanie zauważony, będzie bodźcem do szukania przyczyny. Również rodzic, który przez okres kilku miesięcy w roku musi czyścić nos, szukać leków, które poprawią drożność nosa, wyraźnie zwraca uwagę, że dziecko ma zaburzenia drożności nosa. Chrapanie w nocy, jeżeli jest chrapaniem prostym, bez bezdechów, no to przechodzimy nad nim do porządku dziennego. Natomiast są rodzice, których dzieci mają zaburzenia oddychania w czasie snu z bezdechami. To są rodzice, którzy dyżurują w nocy przy dziecku, ponieważ on ma przerwy w normalnym rytmie oddychania. Przewracają go, szukając mu optymalnej pozycji, żeby zmniejszyć skutki obstrukcji dróg oddechowych. I to są w zasadzie takie alarmujące oznaki, które no, zmuszają rodzica do szukania pomocy.
Ale zmuszają, czy on powinien to zauważyć i skojarzyć, że trzeba pójść do laryngologa? Czy tylko do laryngologa, czy można pójść po prostu do lekarza rodzinnego?
Zawsze częściej mamy kontakt z lekarzem rodzinnym i wszystkie swoje wątpliwości powinniśmy zgłaszać lekarzowi rodzinnemu.
Ale on powie, ale to normalne. Dzieci w tym wieku chorują. Panie, nie zawracaj pan głowy.
To znaczy, ale jeżeli będzie miał to dziecko często z dużymi kłopotami, to na pewno skieruje rodzica do laryngologa, który będzie miał możliwość diagnostyki, czyli oceny przyczyny kłopotów. No, musimy również pamiętać o wadach zgryzu i konsekwencjach w zakresie budowy twarzoczaszki, bo długie objawy obstrukcji, zaburzeń drożności nosa i oddychanie przez usta są przyczyną zaburzeń, które prowadzą do wad zgryzu i pewnych zaburzeń w budowie twarzoczaszki, czyli do wąskiej twarzy, wąskiego nosa, wąskiej szczęki, w konsekwencji gotyckiego podniebienia i wad zgryzu, które potem wymagają korekty ortodontycznej.
A jak długo to musi trwać, żeby takie zmiany następowały?
No, to na pewno są kłopoty wielomiesięczne przez okres kilku lat, dlatego że no, żeby doszło do trwałych zaburzeń w budowie twarzoczaszki, to się nie dokonuje w przeciągu tygodni. Oczywiście te zaburzenia są typowo związane z porą roku, bo ich nasilenie zmniejsza się w okresie letnim, zarówno jeżeli chodzi o zaburzenia drożności nosa, jak i obecność nawrotów nieżytów nosa, jak i zapaleń uszu. Również odsetek dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha zmniejsza się istotnie w okresie letnim, wtedy kiedy ogranicza się ilość infekcji.
I jeszcze jedno. Dość często patrzymy na dziecko, jakoś mu się ta klatka nie rozwija, jest zapadnięta. Czy takie też objawy
nie,
gdzieś
w tym to są nie jest, to nie jest objaw obstrukcji dróg oddechowych, także trzeba przyglądać się i szukać innych przyczyn poza laryngologią.
Czyli to, że on nie bierze pełną piersią powietrza, to nie ma wpływu na jego rozwój?
Nie, to znaczy zaburzenia wentylacji w obrębie górnych dróg oddechowych skutkują niedoborem wagi i wzrostu, bo może nie zawsze o tym wiemy, ale zaburzenia oddychania przez nos na przykład są przyczyną obniżenia jakości węchu, czyli to też jest jedna z przyczyn gorszego apetytu. Również ilość infekcji wpływa na odżywienie. Także konsekwencjami jest niedobór wagi i wzrostu, natomiast jeżeli chodzi o budowę kośca klatki piersiowej, raczej nie.
A czy, no powiedzmy, że ktoś w ogóle nie zareagował, czy dziecko samo się wyleczy z tego?
To znaczy niewątpliwie nasilenie kłopotów wyraźnie zmniejszy się po 7 roku życia, ponieważ jest to okres, kiedy układ immunologiczny przestawia się na tor bardziej dorosły, jest bardziej wydolny. Różnica między ilością infekcji w wieku dziecięcym a dorosłym to jest jak 12 do 2, 3, czyli bardzo duża, a poza tym w miarę wzrostu zwiększają się przestrzenie, w których znajduje się układ chłonny. I nawet jeżeli mamy migdałek duży, to nosogardło, które zaczyna rosnąć dosyć intensywnie od 5 roku życia, w pewnym momencie jest dużo większe i objawy obstrukcji są mniejsze.
Czyli proporcje się zmieniają na korzyść,
na zdrowie. Tak, na korzyść zdrowia i my wyraźnie widzimy, że pacjent po 7 roku życia to jest pacjent, który traci kontakt z laryngologiem, bo nawet jeżeli nie był leczony operacyjnie, nasilenie objawów się zmniejsza, poprawia się jego stan zdrowia w zakresie górnych dróg oddechowych.
No dobrze, ale czy są takie sytuacje, że nastąpiły zmiany i one są nieodwracalne? Jakie to zmiany?
Są takie sytuacje. Te sytuacje mogą dotyczyć zarówno uszu, ponieważ następstwa długotrwającego, nieleczonego wysiękowego zapalenia ucha u około 30% chorych mogą prowadzić do trwałych zmian, które w konsekwencji nawet, oczywiście w znacznie mniejszym odsetku, mogą być przyczyną trwałego niedosłuchu. Również wady zgryzu wymagają potem korekty, czyli tyłozgryz z protruzją sieka, czy otwarty zgryz, to są wady, które wymagają potem leczenia ortodontycznego. Także zostaje nam pacjent, którego stan ogólny jest lepszy, ale często z wadą zgryzu, z trwałym niedosłuchem, aczkolwiek musimy pamiętać, że nie dotyczy to bardzo dużej grupy dzieci.
No właśnie o to chciałem zapytać. Na szczęście nie jest to duża grupa dzieci, więc gdybyśmy chcieli podsumować ten wątek, to ten okres przerostu migdałków, on w pewnym momencie sam się leczy, można to tak nazwać, jak zresztą chyba z 80% wszystkich chorób, ale powiedzmy, że przerost to nie jest żadna choroba. To jest po prostu fizjologiczna działalność naszego organizmu, który właśnie w ten sposób się broni, bo po to mamy cały ten układ limfatyczny, żeby bronił nas przed wszelkiego rodzaju tym wszystkim, co może do nas dotrzeć. I właśnie dlatego jest tu umiejscowiony, jak pani docent powiedziała, w gardle, bo tam jest i pokarm, i powietrze, którym oddychamy. No a za chwilę spróbujemy powiedzieć, jak się leczy migdałki gardłowe. Doktor nauk medycznych, doktor habilitowany nauk medycznych Bożena Skotnicka z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest naszym dzisiejszym gościem, a rozmawiamy o przeroście migdałka gardłowego, właściwie o problemie, który dotyczy dzieci od tego wieku, powiedzmy od 3 do 6 lat najbardziej, ale kończy się to najczęściej z 7, 8 rokiem życia i wtedy znikają wszelkie problemy, jak zresztą choroby wieku dziecięcego, które tam do 10 lat bodajże muszą się odbyć, żebyśmy nabrali odporności na całe życie. Mamy do czynienia z przerostem migdałka. Jak go możemy stwierdzić, zdiagnozować? Jakimi metodami, pani docent?
Obecność typowych objawów powoduje, że dziecko trafia do laryngologa, który dysponuje zarówno światłem czołowym, jak i narzędziami, które są konieczne do tego, żeby zaglądać do miejsc, których nie widać z zewnątrz.
No bo jeżeli czasem obserwujemy dziecko, to widzimy, że coś urosło i wtedy jest przerażenie, Boże, co to za guzek? Zaczynają się zastanawiać rodzice i zaczyna się dochodzenie, ale to jest tylko i wyłącznie zewnętrzny objaw, natomiast wewnątrz trzeba czymś zajrzeć.
Do oceny nosogardła używamy lusterka do nosogardła. W dobie dzisiejszej nie badamy już nosogardła palcem, bo był taki okres, że wykorzystywano palec, czyli włożony palec za podniebienie pozwalał ocenić wielkość migdałka i rozległość obstrukcji tej części gardła przez przerośnięty układ chłonny. Tak. Natomiast jest to badanie inwazyjne, bardzo nieprzyjemne, które budzi duży niepokój i raczej powtórne badanie jest niemożliwe. Odstąpiono od tego typu diagnostyki. W tej chwili u młodszych dzieci złotym standardem jest wykorzystanie nazofibroskopii. Nazofibroskop jest to cienki endoskop, który dzięki kamerze pozwala ocenić nozdrza tylne i dzięki wglądowi w nozdrza mamy obraz migdałka gardłowego i od razu widać, jaki jest stosunek wielkości migdałka do powierzchni nozdrza. Bo widzimy po wprowadzeniu endoskopu przez nos, jaką część nozdrzy tylnych przesłania migdałek gardłowy. Jeżeli jest to więcej niż 2/3, to ten przerost uznajemy za istotny. Wprowadzone są bardzo dokładne sposoby obliczania, jak wskaźnik obturacji, wtedy kiedy na podstawie zdjęcia uzyskanego w fibroskopii możemy dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia migdałka, jak powierzchnia migdałka ma się do stosunku powierzchni nozdrzy tylnych, czyli nosa od tyłu. I taki wskaźnik obturacji większy niż 60% również mówi nam o tym, że przerost jest duży, powyżej 80%, że bardzo duży.
I co wtedy?
U części dzieci możemy wykonać badanie, które jest częścią badania laryngologicznego z użyciem lusterka do nosogardła. Z tym, że trzeba z dzieckiem rozmawiać, uprzedzać go, na jakim etapie badania jesteśmy, bo to lusterko trzeba nagrzać. Często płomień palnika budzi przerażenie dziecka, więc wymaga to wprawy, aczkolwiek u prawie 50% dzieci takie badanie można wykonać. Diagnostyka radiologiczna nie jest standardową diagnostyką w przeroście migdałka, dlatego że ona jest obciążona napromieniowaniem, dawką promieniowania. Aczkolwiek boczne zdjęcie twarzoczaszki lub tomografia komputerowa lub rezonans pozwala ocenić wielkość migdałka i jego stosunek do nosogardła, to jednakże fakt, że wiąże się z napromieniowaniem, powoduje, że nie jest to standardowe postępowanie. Także jeżeli Państwo jesteście pod opieką laryngologa, radziłabym na własną rękę nie wykonywać badań radiologicznych po to, żeby przekonać się, czy laryngolog ma rację, dlatego że nie jest to właściwe postępowanie.
A zdarza się, że tak
zdarza się
robią rodzice?
Zdarza się.
No to kiedy w takim razie jest to wskazane? To powiedzmy, dopiero
ta diagnostyka radiologiczna jest wykonywana tylko i wyłącznie w przypadkach nietypowych, ponieważ ta przestrzeń nosogardła może być też miejscem zarówno obecności pewnych wad rozwojowych, takich jak torbiele dermoidalne, przepukliny oponowo-mózgowe, również może być miejscem rozwoju nowotworów. I w przypadkach wątpliwych ta diagnostyka radiologiczna jest bardzo pomocna, bo pozwala zarówno ocenić charakter zmian, jak i ich rozległość, no i wyznaczać tor możliwościom leczniczym.
Ale laryngolog, pod którego opieką jest dziecko, ma na tyle możliwości
diagnostyczne, że na pewno powie nam, tak, że jest to przerost migdałka bez objawów niepokojących, bo jeżeli mamy do czynienia z guzem nosogardła w wieku dziecięcym, jest to najczęściej chłoniak, to jego obraz jest na tyle inny od przerośniętego migdałka, że nie można się pomylić i na szczęście nie jest to duża liczba dzieci. Mamy dzieci z tego typu schorzeniami i obraz migdałka jest istotnie inny.
No dobrze, to mamy sytuację, w której dziecko ma 60% przerośnięty migdał gardłowy. Idzie to, bo obserwujemy, idzie to niestety w górę, a nie w dół, a jest w wieku 3-4, czyli jeszcze nie ma poszerzenia otworu, więc co wtedy?
Jeżeli obstrukcja dróg oddechowych jest istotna, czyli otwarta buzia, chrapie w nocy, ma przewlekające się nieżyty nosa, ma wysiękowe zapalenie ucha trwające obustronnie powyżej 3 miesięcy, zwłaszcza jeżeli jest w wieku powyżej 4 roku życia, wtedy decydujemy się na interwencję chirurgiczną.
A czy jest jakaś farmakologiczna przed tym?
Obecnie poszukuje się metod leczenia zachowawczego, dlatego że przy tak dużej liczbie dzieci z objawami przerostu, szuka się możliwości leczenia zachowawczego, które pozwoliłoby uniknąć zarówno ryzyka znieczulenia ogólnego, jak i ryzyka powikłań po zabiegu, również kosztów z tym związanych. I na dzień dzisiejszy taką metodą leczenia zachowawczego jest podawanie steroidów donosowych, które są stosowane głównie w schorzeniach alergicznych. Jednakże w przypadku przerostu migdałka gardłowego, z racji tego, że tkanka tego migdałka zawiera receptory dla tych leków, podawanie steroidów donosowych przez okres co najmniej 2 miesięcy powoduje redukcję masy migdałka. Problem jest jednak w tym, że do dnia dzisiejszego nie mamy określonych na dużych grupach chorych dawek skutecznych i optymalnej długości stosowania leku, ponieważ wiemy z doświadczenia i również z objawów nawrotu, że po odstawieniu steroidu, zwłaszcza jeżeli to jest okres infekcyjny, to ten efekt leczniczy, który otrzymaliśmy, no niestety znika.
A kiedy kategorycznie trzeba już podjąć decyzję o wycięciu?
Na pewno przy zmianach wysiękowych uszu u dziecka starszego powyżej 4 roku życia, przy istotnej obstrukcji dróg oddechowych, przy nawracających zapaleniach błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, które wymagają stosowania antybiotyków. 4 epizody takich zapaleń są pewnym wskazaniem do konieczności interwencji. Przy wadzie zgryzu, zwłaszcza u dzieci starszych, wymagającej korekty ortodontycznej, czyli aparatu ortodontycznego. Mhm. Do tego potrzebna jest właściwa drożność nosa. No i u dzieci z zespołem bezdechów w czasie snu. Nie z samym chrapaniem, ale z zespołem bezdechów, który jest cięższą formą zaburzeń oddychania w czasie snu.
A jeśli chodzi o ten bezdech, to jakoś go trzeba zdiagnozować.
Bezdech jest możliwy do zdiagnozowania. Jest możliwość wykonania także w naszej klinice badania polisomnograficznego. Korzystamy z niego, zwłaszcza u dzieci młodszych, bo ta interwencja u dzieci młodszych, to są dzieci, które w perspektywie potrzebują jeszcze układu chłonnego z racji swojego wieku. Decydujemy się na interwencję wtedy, jeżeli wynik tego badania potwierdza istotne zaburzenia oddychania w czasie snu.
No a jak się zmienia odporność tego dziecka, któremu wytniemy?
To znaczy nie ma istotnych niedoborów odporności, zwłaszcza po usunięciu samego migdałka gardłowego. Pozostaje jeszcze dużo tkanki limfatycznej, także niewielki przejściowy spadek głównie produkcji immunoglobuliny A, zwłaszcza wtedy, jeżeli ten zabieg jest powiązany z interwencją w obrębie migdałków podbiębiennych, jest przejściowy. Musimy też pamiętać, że zwykle zabieg dotyczy dziecka z częstymi infekcjami, u którego poziom komórek związanych z odpornością jest zwykle wyższy, czyli startujemy z wyższego pułapu. Nie ma trwałych następstw związanych z upośledzeniem odporności.
Mówimy tu o wycięciu. Czy chociaż w skrócie może pani powiedzieć, jak to wygląda? Na ile to zabieg jest?
Niezależnie od narzędzia, którego użyjemy, to musi być narzędzie tnące. W tej chwili z racji postępu w technikach medycznych możliwości są duże. Klasycznie wykorzystuje się ostre narzędzie tnące zwane adenotomem. Można korzystać z noża obrotowego, z diatermii ssącej, z diatermii niskotemperaturowej, czyli z koblacji, z noża plazmowego. Ale wszystkie te narzędzia służą do usunięcia tkanki migdałka, wycięcia, najkorzystniej pod kontrolą wzroku. Ta kontrola może być zarówno z użyciem lusterka, jak i z użyciem endoskopu wprowadzonego przez nos. Chodzi o to, żeby nie zostawiać dużej ilości reszty tkanki migdałkowej. Technicznie jest to najczęściej w okolicy samych nozdrzy tylnych i w okolicy wałów trąbkowych, bo usuwanie w okolicy wałów trąbkowych musi być ostrożne, żeby nie spowodować tworzenia zrostów, co dalej upośledza funkcję trąbki. Także chodzi o to, żeby nie pozostawić resztek tkanki limfatycznej, bo ona w tej grupie wiekowej będzie znowu ulegała stymulacji i przerostowi.
Czyli może odrosnąć.
Tak, ale w sytuacji, kiedy zabiegi są wykonywane w znieczuleniu ogólnym, pod kontrolą wzroku, odsetek dzieci z ponownym przerostem migdałka gardłowego jest niewielki i mieści się od 0,3 do 3% wszystkich dzieci operowanych i jest większy w grupie dzieci młodszych.
A czy jeszcze jakieś późniejsze konsekwencje mogą być? Mówię o wieku dorosłym już po zrobieniu takiego.
Nie ma konsekwencji. Jeżeli zabieg przebiegł bez powikłań, oczywiście mogą być niekorzystne następstwa. Dotyczą one bardzo niewielkiego odsetka chorych, bo są powikłania związane zarówno z przeprowadzaniem zabiegu, do nich należą krwawienia po zabiegu. Te krwawienia najczęściej mają miejsce w ciągu 24 godzin po zabiegu. Są to tak zwane krwawienia wczesne. Ich odsetek najczęściej podawany jest na 0,8%, czyli nie jest to duża grupa dzieci.
Może
się zdarzyć, dlatego też są grupy dzieci, które są pozostawiane w oddziałach przez tą jedną noc po zabiegu. Są to dzieci, które pochodzą z miejsc odległych, od miejsca, w którym są operowane, nie mają zapewnionej opieki, mają szereg schorzeń towarzyszących, które mogą sprzyjać. No i w tej sytuacji, jeżeli krwawienie wystąpi, to ono może być na miejscu zaopatrzone i nie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia ani życia.
Dobrze, to za chwilę spróbujemy połączyć właśnie to, co teraz się ujawnia, czyli alergię, z przerostem migdałka gardłowego. To już ostatnia odsłona przerostu migdałka gardłowego, głównego tematu dzisiejszego programu. Gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Bożena Skotnicka z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, teraz mamy okres wzmożonego pylenia, już właściwie zaczyna się nawet od lutego. To się może nakładać na infekcje, które powinny minąć, ale nie minęły. I w związku z tym, czy alergia może mieć teraz właśnie istotny wpływ na sam przebieg przerostu migdałka gardłowego?
Alergia jest czynnikiem predysponującym do przerostu układu chłonnego gardła, do przerostu migdałka gardłowego. I często jest tak, że dziecko z nieżytem alergicznym nosa i z przerostem migdałka gardłowego ma podobne objawy. Dotyczy to głównie objawów nosowych, czyli zaburzeń drożności nosa.
Bo i tak ten nos jest zatkany.
Jest zatkany, tak jest. Czyli są kłopoty z oddychaniem przez nos, mowa nosowa, nosowanie zamknięte, częstsze infekcje dróg oddechowych. Ale oczywiście alergiczny nieżyt nosa cechuje się bardzo charakterystycznymi objawami, zwłaszcza ten, który związany jest z uczuleniem na pyłki traw i drzew, ponieważ bardzo charakterystycznie po wyjściu z dzieckiem na spacer w okresie pylenia mamy napady, kichania, uzawienia, wodnistej wydzieliny z nosa, świądu oczu, no a w niektórych przypadkach także ze skurczem oskrzeli, czyli z pewnego rodzaju dusznością w bardzo nasilonych. Także te objawy powinny nas skłaniać do szukania pomocy specjalistycznej, dlatego że często jest tak, że podajemy dzieciom, może nie z pełnymi objawami, ale także z przerostem migdałka gardłowego, leki przeciwalergiczne profilaktycznie. Ale to nie jest potrzebne, dlatego że alergolog przeprowadzi diagnostykę alergologiczną i potwierdzi obecność alergii wziewnej i będziemy wiedzieli, na co dziecko jest uczulone. Możemy wtedy włączać profilaktykę już przed okresem pylenia, co istotnie poprawia warunki życia, ponieważ zatkany nos, niezależnie od tego, czy jest to obstrukcja nosa wywołana nieżytem alergicznym, czy przerostem migdałka gardłowego, istotnie obniża jakość życia. Dorosły, który ma zwykłą chorobę przeziębieniową przebiegającą z katarem, która trwa od 7 do 10 dni, szuka różnych możliwości odblokowania nosa, ponieważ ona nie pozwala mu się skupić, zaburza rytm pracy, zaburza rytm snu. W związku z tym sięgamy po różne leki, które mają nam odblokować nos. Przy przeroście migdałka gardłowego ta obstrukcja trwa przez wiele tygodni i miesięcy, a dziecko nie skarży się, że jest taki problem, bo jest na to za małe. Także powinniśmy obserwować swoje dzieci, słuchać tego, co mówią opiekunki, które spędzają z nimi większość dnia, czyli panie w przedszkolu, bo często one są osobą monitorującą, że dziecko wymaga interwencji, i szukać pomocy u lekarza, bo na pewno tam ją uzyskamy.
Czyli taka obserwacja powinna ile czasu potrwać, żeby się wybrać do lekarza laryngologa?
To znaczy, jeżeli ona się wiąże z nawracającymi infekcjami, to my jesteśmy częstym pacjentem, zwłaszcza lekarza rodzinnego, bo choroba przeziębieniowa przebiegająca z gorączką, z katarem, z kaszlem, zmusza nas do wizyty u lekarza rodzinnego często. I on również na pewno, jeżeli jest doświadczony, skieruje nas w odpowiednim momencie do szukania pomocy u specjalisty.
Zatem właśnie tak trzeba postępować, żeby widzieć, co się dzieje z naszymi dziećmi. Mówię też i o wychowawcach i opiekunach, bo oni też mają często więcej wiedzy na ten temat. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany medycyny Bożena Skotnicka z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Bardzo dziękuję.